Tak, mogę zacząć?
Możesz zaczynać.
Dobrze. Jebany. Arcane, kocham was, ale nienawidzę zarazem. Mój portfel płacze. Godzina 15, 13 września, poniedziałek. Odpalam sobie Twittera, żeby sprawdzić, co tam się dzieje w świecie. Kilkanaście recenzji, nie wiem, przynajmniej 10. Poleciały mi posty, że są w końcu recenzje. Skończyła się ta embargo, namówienie o The Floopie. Same dziewiątki, dziesiątki. I same dobre opinie. Energik daje świetny ten... świetny film, prawie w ogóle nie narzeka. A jak na niego, to dużo. Narzeka tylko, że początkowo ciężko się połapać. A tak to same superlatywy. Mój portfel płacze.
No.
Poczuję, że zaraz kupię i wszelkimi po prostu siłami walczę, żeby nie kupić. Ale już przeglądam, kiedy będzie najtaniej, pomimo, że premiery jeszcze nie było. Już mam, że powiadomienia mi przyjdą, jak tylko będą pierwsze promocje. Deathloop taniej. Nie stać mnie na razie.
A aktualna cena?
250 zł, czy tam 270. Pełna cena gry AA.
No i mamy intro. Panie, panowie, witamy was wszystkich bardzo serdecznie na podcaście Jeszcze Jeden Quest. Z tej strony Cloud, a ze mną jak zwykle, chociaż... dzisiaj ze mną wyjątkowo Rówiony.
Grałciuk, czyli ja. Witamy na odcinku 17.
Tak, dokładnie.
Coś chciałeś powiedzieć? Przerwałem ci?
Nie, chciałem ci tylko powiedzieć, że kiedy cię przedstawiałem, to wskazałem na ciebie dłonią i zahaczyłem ręką o mikrofon, więc z racji, że ty dzisiaj montujesz odcinek, będziesz musiał wyciąć moje pierdolnięcie w mikrofon.
Świetnie. Będę się świetnie bawił w takim razie. A więc tak, witamy. Odcinek newsowy podsumowujący chyba drugi tydzień września? Który mamy tydzień września? Ja już się gubię.
Tak, drugi tydzień września.
Od 6 września do 12 września podsumowujemy ten tydzień. Co tam się działo? Oczywiście był PlayStation Showcase, ale jego ominiemy, bo mamy już na platformach podcastowych i na YouTubie odcinek o tym, dość długi.
Został już ostatnio omówiony dość dokładnie.
Dość dokładnie, było komentowanie. Nic ciekawego. Tam nic ciekawego. Było trochę też wkurzania się na ekskluzywy.
Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
Wcale nie, nawet pod Twitterami teraz Xboxa będzieś to pisał. I tak. Chyba zaczynamy. Przypominamy, że mamy socjale, Twitter, mnie znajdziecie jako trochę o grach, ciebie jako Lonely Cloud. Mamy oddzielny Twitter dla podcastu, jeszcze jeden quest. Mamy fanpage na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy wszędzie. Mamy nawet maila, jeszcze jeden quest, @gmail.com.
Mamy nawet Twitcha, tylko muszę znaleźć czas, żeby cokolwiek dalszym się na nim odpalać.
Cokolwiek, zanim mi się skończy Game Pass i nie będziemy mieli gier, żeby razem pograć.
No dobra, tak jeszcze zanim przejdziemy do perełki, którą nam przygotowałeś. Co tam,
co u ciebie?
Coś się wydarzyło?
To ja już mówiłem, co się wydarzyło dzisiaj. Wydarzyła się też jedna rzecz, ale to powiem w odcinku 18. Tak, albo nie, teraz powiem. Pół godziny przed nagrywaniem odcinka odpaliłem maila, żeby sprawdzić, bo dawno nie sprawdzałem. Przypomniało mi się w ogóle, iż brałem udział w konkursie. I to od wydawcy gry, którą będę recenzował w następnym odcinku.
Okej.
Okay. I się okazało, że 6 dni temu dostałem maila, że wygrałem i mogłem dostać pocztówkę z Golf Club Wasteland. Więc fajnie, pocztówkę z Marsa, taką klimatyczną, więc teraz wysłałem dane, ale nie wiem, czy dostanę.
A, no, No zobaczymy, zobaczymy. Ja myślę, że ten, że jeżeli faktycznie wysłali ci informację, że wygrałeś, to może ten 6 dni to nie jest aż tak dużo.
Zobaczymy. Ale tak czy siak zabawna sytuacja, zwłaszcza, że na przykład dzisiaj się kontaktowałem ze studiem odnośnie takich innych rzeczy, ale to zobaczycie w odcinku 18, na którego zapraszamy, gdzie będzie recenzja Golf Cup Wasteland Psychonauts 2.
To będzie pół recenzja, ponieważ tak jak mówiłem na poprzednim tak jak mówiłem na poprzednim podcaście, nie mam zbyt wiele czasu, żeby móc dalej żeby móc w jakichś dłuższych sesjach ogrywać tą grę. I powiem wam, że wczoraj mnie zamurowało. Nie wczoraj, przedwczoraj. Przedwczoraj, jak skończyliśmy nagrywać odcinek, kiedy powiedziałem, że mam już pewne przemyślenia dotyczące tej gry, bo pomimo tak krótkich sesji, godzinę po zakończeniu nagrania odpaliłem Psychonautów. Poszedłem w fabule minimalnie dalej i w tym momencie Psychonauci otworzyli mi drzwi do całej masy innych mechanik, całej masy innych lokacji. Tak więc okazuje się, że ja jeszcze nic nie widziałem w tej grze, tak więc mam nadzieję, nie będzie już aż tak wielkich niespodzianek i będę już mógł na spokojnie do następnego odcinka na pewno nie ukończyć, ale ograć na tyle, żebym był już w stanie jakkolwiek się wypowiedzieć.
Witaj, przygodo!
Tak, dokładnie.
No cóż, ale tak, pół recenzji plus dużo polecajek będzie, zwłaszcza u mnie, bo ostatnio ogrywałem kilka gier Arcane, jedna taka opowieść interaktywna, film interaktywny można nawet by powiedzieć, oraz... Co jeszcze miałem w tych polecajkach? Hellblade'a. Też świetną grę. Znaczy, no, nie będę recenzował. Zrecenzuję, ale dla mnie
jest
świetna. Dobra, na następny odcinek pójdzie.
To za to może już przechodząc powoli do przodu, powiedz mi, co się świetnie przynajmniej zapowiada.
Co się świetnie zapowiada, a mianowicie perełka tygodnia poprzedniego, tak, którą znalazłem. Ale o dziwo, tym razem nie będzie jak co zawsze na odcinkach, że daję ci perełkę tygodnia, ty oglądasz zwiastun, mówisz, ale świetna gra to będzie, a ja opowiadam. Ponieważ tym razem nie ma zwiastuna. Zwiastun.
Na razie są screeny.
Tak, są screeny, tak czy siak. Ale i tylko one już mnie zainteresowały, zwłaszcza, że studio polskie powiedziało, że inspiruje się Oli oraz Hollow Knightem.
Mam nadzieję, że klimat biorą z Hollow Knighta, ale mechanikę skakania biorą z Oli.
Ja tam skakanie też było fajne w Hollow Knightie, zwłaszcza poziomy, gdzie jest dużo pił i trzeba się odbijać.
No, nie wiem.
Nie wiem, czy widziałeś Mordęga. Może ciężko ogólnie powiedzieć o tej perełce, tak mówiąc. No bo jak już mówiliśmy, to są same screenshoty, ale zaciekawić może każdego chyba kolorystyka. I że to produkt jest polski, więc warto wspierać. Dawać na wishlisty, jak już będzie, bo chyba jeszcze nie jest. Gra nazywa się Cosmic. I jest od twórców całkiem nowego studia, King's Pleasure. Wcześniej studio pomagało w produkcji Draw Distance, czyli de facto spółki Bruber, a teraz wydaniem gier także zajmie się Bruber Team jako spółka Fildemic. Czyli Bruber, tu Bruber, tam Bruber. Witamy Brubera. Premiera 2022 rok na wszystkie platformy. Z chęcią przytulę na Switcha.
No, powiem ci, że po samych screenach zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa, kolorowa przygoda. Tak więc polecamy obczaić sobie screeny, które znajdziecie właśnie pod tytułem Cosmic.
Tak.
A my nie będziemy już dłużej przeciągać i powoli będziemy przechodzić do pomniejszych, króciutkich newsów.
Tak, pomniejsze newsy to są takie. że są duże liczby. Gdzie są duże liczby? W Stardew Valley są duże liczby, ponieważ
tak. Ponieważ zasadzili dużo marchewek.
Dużo marchewek? A ile osób zasadziło marchewek? Około 15 milionów, bo tyle sprzedało się kopii. Chyba też kilka osób kupiło kilka kopii. A co ciekawe, 10 milionów kopii przekroczono tak naprawdę na początku 2020 roku. Więc tak naprawdę nie tak dawno, a już skoczyły kolejne 5 milionów, więc wynik ładny. I oby tak dalej.
No, powiem ci, że Radio Wari to jest fenomen.
No.
Sam cały czas się zastanawiam, czy by sobie kiedyś nie zainwestować.
Dawaj, robimy streama. Ja mam. Ogrywałem trochę z dziewczyną.
No to może. No.
A co może będzie?
Co może będzie? Może będzie nowe studio od Electronic Arts. I jej zarejestrowało nazwę Neon Black Studios. I ma to być studio zajmujące się designem oraz produkcją gier wideo. Co warto zaznaczyć, jakiś czas temu elektronicy chwalili się powstającym studiem, które kierować będzie Kevin Stevens.
No widzę, każdy kaszlący dzisiaj.
Będzie miał co wycinać.
Zostawię.
Nie polecam. Kaszel jest naprawdę nieprzyjemny, szczególnie po obróbce. Jak dojdzie do tego kompresor, to wypierdala poza skalę, są takie przestery, to jest naprawdę niesłuchalne.
Dobrze.
Wracając, Kevin Stevens swojego czasu zajmował się Shadow of Mordors oraz Shadow of War. Tak więc duże, znane tytuły, nowe studio od EA. W końcu EA tworzy własne studio zamiast kupować już istniejące, a następnie je degenerować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Zobaczymy.
A kto jeszcze zakłada nowe studio?
A kto zakłada nowe studio? Nowe studio zakłada Sony i to będzie studio tworzące gry A dokładnie 4A.
Jak to 4A? Nie ma aż tak małych baterii.
Oczywiście. Ale jeśli tutaj chodzi, to będą bardzo wysoko budżetowe. Tak, bardzo wysoko budżetowe gry.
AAA są wysokobudżetowe.
Mówię dlatego bardzo wysoko.
Tak więc Quadra A to już muszą mieć budżety wyjebane w kosmos.
Dokładnie. Użytkownik na Redditie, nie wymówię tej nazwy, poinformował, że Sony tworzy własne studio do tych też gier w Japonii. Ta sama osoba informowała pół roku temu jako pierwsza o przyjęciu przez Sony studio Homesquare, czyli dość sprawdzone info to może być. Ma być to odpowiedź na rzekome studio tworzące gry takie wielkie u konkurencji, czyli Microsoftu. Studio od Microsoftu nazywa się The Initiative. Studio zaś od Sony ma tworzyć produkcję o skali Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry czy Metal Gear. Ale to są, nie jest aż taki poziom gier, nie wiem czemu. Nagle to 4A wyskakuje, ale mają być już tam zatrudniani ludzie od Capcomu, Square Enix oraz Konami. Może Konami umiera, to...
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko chcę dodać, że użytkownik na Twitterze, o którym była mowa, to jest Radiant Air.
A, okej.
Okay. I jest tak. Powiązany z Robloxem, więc jakby super.
To daje plus 10 do pewności źródeł.
Tak, wmawiaj to sobie. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że będą gry AAAA, tylko że problem polega na tym, że nie ma baterii paluszków AAAA, bo to już by musiały być naprawdę malutkie paluszki. No chyba, że takie baterie istnieją i mówimy o bateriach, które są montowane w kontrolerach do PlayStation 5.
Tak, takie są akumulatorki.
Taka mała, niewybredna szpila w kierunku.
Tak, a to mogę jakoś tam jakiś się... Fanboy odpala się, Xboxa, no dawaj. Dawaj szpilę dalej.
Mam szpilę dalej? No to super. No to Sony mówiło o wielkich planach sprzedaży do końca tego roku fiskalnego wielu kopii PlayStation 5, że to jest ich wielki, to jest ich największe, największe osiągnięcie, będą sprzedawać tego tyle i tyle i tyle i tyle. Prezes ST Microelectronic oznajmił, że do normalności, jeżeli chodzi o produkcję mikrokontrolerów i półprzewodników, najprawdopodobniej wrócimy dopiero w połowie 2023 roku. Tą samą tezę potwierdzają analitycy z firmy Toshiba, tak więc i nie tylko oni, to tylko takie drobne, najświeższe przykłady. Tak więc miałbym wątpliwości co do tego, czy Sony da radę utrzymać, a może inaczej, na pewno da radę utrzymać aktualną dostępność konsol. Myślę, że z aktualną dostępnością konsol to nie będą mieli żadnego problemu.
Dokładnie. Więc nie wiem, co narzekać.
No nic, ale zejdźmy na razie z Soniacza. Na razie. Na razie.
Na razie, ale spokojnie. Na razie zejdziemy jednak na poziom pasa kopniaków Mortal Kombat 12 na nowym silniku. Według ploteczek Mortal Kombat 12 działać będzie na Unreal Engine 4 lub 5. Wywnioskować to można z ogłoszeń o prasę, z których wynika, że studio poszukuje seniora ze znajomością silnika od Epic Games. Poprzednio firma korzystała z własnego silnika, który był de facto mocno przerobionym Unreal Engine 3.
I to potwierdza to, że faktycznie Unreal 5 to się będzie powoli rozpychać na rynku.
Wszędzie.
I bardzo dobrze, ponieważ wygląda na to, że jest to dobrze zapowiadający się silnik.
Już nieźle się pojawia w innych grach, na przykład postać z dema z Unreal Engine 5 trafiła do Fortnite'a do nowego sezonu, zamiast silnik właśnie do
silnika.
Fortnite'a.
Tak, tutaj możemy od razu przekazać informację o tym, że Epic jednak nie dotrzymał słowa. Kilka dni temu rozpoczął się nowy sezon Fortnite, który miał być jednocześnie przeniesieniem całej gry na Unreal Engine 5 oraz miała to być w ogóle pierwsza gra, która miała zostać wypuszczona na tym silniku. No niestety doszło do obsuwy, tak więc nowy sezon w Fortnite się zaczął, ale Fortnite cały czas leci na Unreal 4.
Tak, ma to się chyba wydarzyć pod koniec, podczas jakiegoś rozdziału albo w następnym sezonie. Nie wiem, o co tam chodzi z tymi rozdziałami.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy tak czy siak.
Jakbym tak miał siak, syna, to bym spytał.
Nie zdążyli, spóźnili się. No. Fortnite dalej nie działa na Unreal Engine 5, tak więc na razie jeszcze wciąż nie mamy żadnej gry ani żadnego empirycznego sposobu, żeby sprawdzić, jak działa ten silnik.
Tak.
Mimo, że mówię, zapowiada się dobrze.
Czyli nadal biednie musisz czekać i grać Fortnite'a na silniku Unreal Engine 4. Oj, biedny ty.
Zaczął mnie spędzić, jak powiedziałeś o tym, że miałbym grać w Fortnite'a.
Ja chcę zobaczyć, czy będziemy streamować.
Zamiast Fortnite'a wolałbym zagrać Achilles Legend Untold. Haha, takiego przejścia się nie spodziewałeś.
Nie spodziewałem się.
Gra, o której już wcześniej wspominaliśmy na podcaście, czyli Achilles Legend Untold, pojawi się we wczesnym dostępie na początku roku 2022. Dla przypomnienia, była to izometryczna gra będąca połączeniem Dark Soulsa, Diablo, a to wszystko pomieszane w tematce greckiej mitologii. Polskie studio Dark Point Games zapowiedziało także, że wkrótce jego spółka zdebiutuje na giełdzie. Tak więc rozwijają się. Tak. Jeżeli ktoś był zainteresowany tą produkcją, no to niedługo, znaczy niedługo, no. Czas leci szybko, ten rok szybko, też mam wrażenie, że ten rok dosyć szybko minie.
No, zwłaszcza, że jesteśmy już ku jego końcu.
Chociaż mam nadzieję, że pod koniec 2020 roku to ja się w końcu doczekam Kerbalii i wtedy już nie będę miał czasu na granie w absolutnie nic.
Tak, rzadko masz czas. Pierwszy newsa grubych newsów. Grubo się dzieje w Teksasie. Nie mówię to o grubym czeście w tortilli.
Tripwire, czyli wydawca gier Teksasu, wszedł na dość grząski grunt polityczny. Albo może nie do końca samo Tripwire, a jego założyciel John Gibson, który jest jednocześnie prezesem tej firmy i w ostatnim czasie na Twitterze poparł ustawę przeciwko aborcji w Teksasie. Jest to temat na pewno dość draszliwy, nie będziemy teraz rozdrapywać, co nie zmienia faktu, że takie dość zdecydowane postawienie się po jednej stronie kompasu politycznego w momencie, kiedy jesteś prezesem dużej firmy, no to nie brzmi najlepiej i studia wydające swoje gry u tego wydawcy bardzo szybko zareagowały. Thorn Banner Studio, studio odpowiedzialne za Shivarvi 2, publicznie odcięło się od opinii prezesa, zaś studio Shipwright, także odpowiedzialne za Shivarvi, zakończyło współpracę z wydawcą, ponieważ nie może działać z wydawcą pod obecnym kierownictwem. W odpowiedzi na te negatywne reakcje John Gibson odstąpił od razu ze stanowiska, a jego krzesło zajął Alan Wilson. A firma zaznaczyła, że komentarze Johnego były tylko i wyłącznie jego własną opinią i nie ma to absolutnie żadnego związku z opinią całej firmy. Jakby firma mogła mieć opinię?
A jak już jesteśmy w tematach skomplikowanych afer i takich rzeczy, no to Blizzard. Co robi, często robi Blizzard? A mianowicie...
Fikołki.
To też, ale bawi się w Overwatchu. Overwatch 2. John Spector, czyli osoba odpowiedzialna za Overwatch League, poinformował na Twitterze, że na kolejnym sezonie ligi, czyli w kwietniu 2022 roku, gracze zagrają na wczesnym buildzie Overka drugiego. Część głosów mówi, że niewykluczone, że z okazji 5. urodzin Overwatcha, które wypadają w maju 2022 roku, może wypaść właśnie premiera gry, a wcześniejsze właśnie przygotowania to będzie pewnego rodzaju beta.
Jak czeka... to 5. urodzin? Jak to, kurwa, już 5. To nie... Ja pamiętam, jak to miało otwartą betę.
No cóż, stary jesteś, nie to co ja. Czekać nam zostało na początek przyszłego roku na BlizzCon. Jestem ciekaw, jak ogarnął BlizzCon przy tych wszystkich aferach, nie wiem. Moim zdaniem powinien być wielki napis Apologize, coś takiego, przepraszamy, przez 2 godziny. I to by wystarczyło? Bez premier.
Tak. No, zobaczymy, co wymyślą. No, to jakby kącik atakowania Blizzarda również mamy zakończony. Narzekaliśmy już dzisiaj na PlayStation, narzekaliśmy już dzisiaj na Blizzarda. Do Świętej Trójcy brakuje nam tylko Cyberpunka, o którym dzisiaj niestety newsików nie mamy. Chyba, że coś na szybko wymyślisz. A tak czy siak, ja na razie opowiem o tym, że rozpoczęły się beta testy multi do Halo Infinite. I niestety w momencie, kiedy ten odcinek ma premierę, najprawdopodobniej już jest za późno, żeby się do niego zgłosić. Ale ci szczęśliwcy, którym udało się zapisać oraz dostali pozytywną opinię, od 24 września będą mogli grać w Halo Infinite na arenach 4x4 oraz 12x12. Data premiery jak na razie nie uległa zmianie i będzie to 8 grudnia na PC-tach, Xboxie oraz Xboxach Series.
Tak, ja właśnie patrzę, czy nie mam jakiegoś maila odnośnie Halo. Ja nie mam. Zgłosiłem się. Będzie to, jeśli bym dostał maila w związku z tym, no to byłby to pierwszy Halo, jaki ogram. Ale no,
U mnie dokładnie tak samo. Czy w tej ankiecie przyznałeś się, że nigdy wcześniej nie grałeś Halo?
Tak.
Tak, no to spokojnie. Ja jestem bardzo ciekaw, czy mnie przyjmą. W momencie, kiedy im powiedziałem, że nigdy wcześniej nie grałem w Halo oraz że gram na padzie od Xboxa 360.
A to ja zaznaczyłem inne i jeśli chodzi o kontroler i myszkę chyba. I że też
nie no, ja
grałem,
też. Klawiatura z myszą oraz kontrolą.
Mogłobyś chętni na opinie osób, które są nowe w tym, jakby powinni. Jestem ciekaw, na ile są zainteresowani, nie wiem, sprzętem, który obsługujemy, bo trzeba było podawać tak, że co potrafi nasz komputer.
No właśnie, ja jeszcze tej jednej rzeczy nie zrobiłem.
U mnie spokojnie pójdzie, więc nie wiem, czy będą chcieli. Chciałeś coś o Cyberpunku. Niestety cię zasmucę, ale Cyberpunk 2022 ma dwie statuetki na tym. Na Digital Dragons 2021, więc niestety nie poszkalujemy.
Tak, to faktycznie można zaznaczyć, że
zasługuje, bo za kierunek artystyczny i ścieżkę dźwiękową, za to zasługuje jak najbardziej.
Tak, dokładnie. Właśnie, jeżeli chodzi o dokładnie o to, co chodzi, no to Cyberpunk otrzymał dwie nagrody Digital Dragons. Jedna właśnie w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa, druga w kategorii najlepsza oprawa muzyczna. I osobiście stwierdzam, że brakuje tylko trzeciej kategorii. Najbardziej spektakularne i gameplayowe zaprzepaszczenie i spierdolenie tego potencjału, który leżał w tych dwóch poprzednich statuetkach.
Najlepszą polską produkcją był Ghost Runner, co jak najbardziej rozumiem, a najlepszą grą zagraniczną był Hades, na którego w sumie dzisiaj mnie obudziła chętka zagrania, ale nie miałem czasu, żeby...
Tak dużo gier i tak mało czasu.
No. Niech mi się skończy ten Game Pass. Ja pobierający teraz na Epiku Assassina Odyssey. Dobrze.
Wracając do tematu, bo żeśmy lekko odpłynęli.
Tak, odpłynęliśmy. Jak to mam w zwyczaju. Halo! Halo! Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Bethesda, co z wam uciekło? Halo? Meldujcie się, halo? Co z wam wyciekło? Redfall wypłynął do sieci. Najpewniej, gdy to słyszycie, Deathloop jest już po premierze, już albo jest dzień premiery, ale to nie jest jedyna gra Arkane, nad którą Arkane pracowało. Jest to także Redfall. Gra, której skiny oraz kilka nowych informacji właśnie uciekło do internetu. Z informacji wiemy, że gra będzie koopową grą z otwartym światem. Z informacji, które wyciekły, wiemy, że to będzie coś pomiędzy Borderlandsami, Zeldą i Ghost of Tsushima. Dość obszerny zakres, wydaje mi się. Poznamy rozbudowaną fabułę i wiele wątków. Do wyboru będzie 6 postaci, więc założyć można, że do tylu graczy w koopie będzie, jak nie to pewnie 4, jak zazwyczaj koopowe gry. Każda postać ma unikalne zdolności oraz przedmioty. Trafią do gry walki z bossami, niczym w Borderlandsach, a mapa rozmiarem przypominać będzie do mapy z Fallouta 76. Nie świadczy to dobrze. Będzie dostępny także szeroki wachlarz broni, najzwyklejsze karabiny, a także wyrzutnie kołków, ponieważ w grze przeważnie przeciwnikami będą wampiry. Po screenach powiem tylko, że gra, gdyby w sumie nie postacie i specyficzne bronie, może z 2-3 zdjęcia zamkniętych lokacji i pomieszczeń, nie stwierdziłbym, że to jest gra Arkane, a typowa gra z otwartym światem, ale po postaciach, broni i tak jak wyglądają pomieszczenia, tyle ograłem Dishonored już, że ja już wiem, że tak ułożone kubki na stole to jest Arkane. On w jakiś inny sposób układa to wszystko na stole i tych wszystkich rzeczach po prostu i widać ten styl.
Jesteś w stanie rozpoznać studio po tym, w jaki sposób przygotowuje asety stołów oraz burdelu na stołach?
Trochę tak. Bo to jest bardzo, wydaje mi się, charakterystyczne. Widać w tym... Nie jest to taki mechaniczny, jak może się wychodzi to w innych studiach.
No to nieźle, nieźle, nie powiem.
No i trochę nie jest to stricte taka realistyczna gra, że styl bardziej w takich miejscach widać.
Ja ci powiem, że i tak, i tak, że i tak, i tak ten cały Redfall to od zapowiedzi jakoś tak nie porwał mnie.
A to, znaczy ja też się obawiam, bo to byłaby pierwsza gra Arkane, która jest grą z otwartym światem. Trochę bardziej otwarty był Prey, który mnie trochę odrzucił, jak próbowałem w niego pograć. Ale w Preyu mieliśmy zamknięte lokacje, w które można było w różny sposób przechodzić i trzeba było dziwne sposoby przeszukiwać. Sposoby, żeby po prostu przejść przez te lokacje i był jeden główny hub, to tutaj mamy otwarty świat. I no nie wiem, no jestem ciekaw, jak oni to zrobią. Deathloop, jak już mówię, ma tak świetne recenzje, tak świetne oceny. Na Metacriticu ma 90, ocenę 90 od dziennikarzy. Znaczy chyba tam spadła 89 albo 88.
No zobaczymy, zobaczymy. Faktycznie, Deathloop zapowiada się bardzo dobrze. I...
Deathloop, piosenka, tak, 88 ma teraz. A ogólnie oceny to są dziewiątki i dziesiątki, wszędzie gdzie się popatrzy. I ma już opinię pokoju Best PC Game of 2021. Czekam mocno.
Nie zgadzam się. Ja dalej bym na... Ja myślę, że dalej będzie równowalczył z Psychonautami o najlepszą grę roku.
Może. Znaczy, jak teraz patrzyłem, to Psychonauty są wyżej na Metacriticu.
Tak? Naprawdę?
No są na trzecim miejscu.
No to widzisz, no to zapowiada nam się pod koniec roku bardzo zażarta walka.
Tak, już powiem, jakie są ten gry. Na pierwszym miejscu jest Disco Elysium The Final Cut. Nie wiem, czy to liczysz, bo to jest po prostu ta rycerska wersja. Potem jest... Nie mam pojęcia, co to jest. High Corey Colorful Tale. Psychonauts Streets of Rage 4. Nie mam pojęcia, co to jest. It Takes Two. Piąte. Wider Myth. Potem Deathloop. Potem Hitman 3. Mass Effect Legendary Edition. I Nioh 2 The Complete Edition. I to jest dziesiątka. Na 12 miejscu mamy Mini Motorways, gra, na którą turbo czekam, żeby się pojawiła na Switchu, a na 16 miejscu mamy Death's Door, czyli na razie dla mnie gra roku, którą ogrywałem.
Mimo ciężkich czasów, to rok 2021 wcale nie był aż tak zły, jeżeli chodzi o gry.
No w sumie. Znaczy nie było dużo dużych tytułów, bym powiedział, ale dużo mniejszych i ciekawszych. Były bardziej takie inne, bym powiedział. To nie były typowe wielkie tytuły. Ale co tam się dzieje w świecie jeszcze?
Co się dzieje w świecie?
Bo oprócz giereczkowa i tytułów, żarta walka pomiędzy korporacjami. Brzmi jak wstęp do sesji Cyberpunka, ale mów.
No to powiem ci, że ta sesja to się zaczyna robić coraz ciekawsza. A mianowicie spór Epica oraz Apple. Batalia sądowa, która trwa już ponad rok. Więc jeżeli ktoś by się nie orientował, o co chodzi, to Epic Game w pewnym momencie, znaczy Epic Game, czyli twórcy Fortnite'a, mieli swoją mobilną wersję na urządzeniach z iOS-em i w pewnym momencie dość nieczysto zaczęli pobierać opłaty za walutę premium z pominięciem wewnętrznej płatności Apple, od których sam Apple pobiera swoje ten. Pobiera swoją marżę. Epic stwierdził, że Apple jest złym ciemiężycielem, który zabiera pieniądze, które im się wcale nie należą.
Znaczy inaczej, w momencie kiedy Epic zaczął robić ten przekręt, Apple wyrzuciło Fortnite'a ze sklepu, bo Epic nie chciał nic zmienić i wtedy Epic poleciał do sądu i powiedział, ale te jabłko to jest monopolista.
No, dokładnie tak było. Aktualnie bataria sądowa zakończyła się właściwie z przegraną po obydwu stronach. Sąd ostatecznie orzekł, że Epic za łamanie praw w sklepie Apple'a musi spłacić wszystkie zyski uzyskane w Fortnite'cie. W sensie musi zwrócić tą różnicę, którą uzyskał z pominięciem marży. Czyli po prostu musi jednak zwrócić tą całą marżę. Co daje nam około 3,5 miliarda dolarów.
Miliona, nie miliarda.
Tak, faktycznie.
Mała różnica, to trochę tam zajęło.
Mhm. No tak, okej. A kolejną przegraną dla Epica było nieudowodnienie to, że Apple jest monopolistą pod jakimkolwiek względem. Apple za to o zgrozo musi jednak zmienić zasady w swoim sklepie. Sąd również orzekł, że Apple powinien załagodzić regulamin i dać opcję tworzenia aplikacji z ominięciem płatności na platformie jabłkowej. Jednakże prezes Epica wcale nie ten.
Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, bo Apple ma 90 dni, czyli do 9 grudnia musi ustanowić nowe prawo w sklepie, więc jeśli pokombinuje wystarczająco dobrze w kruczkach, to jakoś ogarnie to może zwycięsko.
A, może
więc myślą. Co robi prezes Epica?
No, prezes Epica tupie nóżką, stwierdza, że nie podoba mu się ten wynik i on ma zamiar się odwołać do sądu jeszcze wyższej instancji.
Znaczy to jest jeszcze niepotwierdzone, ale...
Niepotwierdzone, ale ma takie plany, tak więc zabawa trwa dalej. I jak myślisz? Co sądzisz o wyroku?
Nie wiem, to wygląda jakby sąd... Dobra, Jezu, tyle się użeramy. Zróbmy, żeby mieli nas już w dupie, mieli dość.
Zróbmy 50-50.
Tak. I rzucili. I mimo wszystko zwycięsko w miarę wyszedł Apple, bo nie stać was tak na tym. Pobawi się w papierologii i może wyjść okej dla niego.
Ja właśnie wręcz uważam, że to jest niesprawiedliwy wyrok. To, co się wydarzyło. No bo jakby... Czy Apple jest wielką korporacją, która żeruje na pieniążkach? Oczywiście, że tak. I ja tutaj wcale nie bronię. Co nie zmienia faktu, że cała masa innych właścicieli różnych sklepów i platform robi dokładnie to samo. Każdy właścicieli sklepów, czy jest to Apple, czy Google ze swoim sklepplayem, czy Valve ze Steamem, każdy jeden pobiera odpowiednią marżę. Tak więc dlaczego Apple ma zrezygnować ze swojej marży? Jest takie trochę dziwne.
Albo, znaczy, wydaje mi się, że tam nie było, że całkowicie ma, albo przynajmniej ma ją zmniejszyć, bo jest zbyt duża, bo ona ma chyba co najmniej 30%.
Czyli dokładnie taka sama marża, co na Steamie. I zapewne na innych. Co do Steama jestem pewien, że na Steamie jest 30% i wydaje mi się, że na Scriptplayu też.
Ja nie jestem pewien, że to jest 30% na ujabka. Dobrze, ale... A niech ten ślubokręt wbije ci się w końcu w kolano czy coś.
Dobrze, już odkładam, Jezus Maria.
No. Czekam aż
to
w końcu...
Są końcówki do ślubokrętu.
No końcówki do ślubokrętu, ale łatwiej było powiedzieć ślubokręt. zamiast tego subokentu, może za kiedyś będziesz się bawił z tym deckiem. Ale to chyba wszystko? Jaki jest kolejny news?
Chciałem cię powkurlać moim śrubokrętem, ponieważ jest elektryczny, ale okazuje się, że broadcast wycisza rzężenie mojego śrubokręta, który tak, brzmi trochę jak wiertło u dentysty.
Nic nie usłyszałem totalnie, więc no niestety nie udało ci się.
Steam Deck. A co tam się dzieje w Steam Decku? W Steam Decku dzieje się to, że Valve chwaliło się swoją technologią Proton oraz tym, że jest ona w stanie, mimo tego, że domyślnie na Steam Decku będzie instalowany Linux, czyli odpowiednia dystrybucja stworzona przez Valve, czyli SteamOS, to program Proton będzie w stanie tłumaczyć w locie komendy dla Windowsa i dzięki temu będzie można odpalać bez problemu wszystkie gry przeznaczone na Windowsie na Linuxie poprzez Protona. I w świat obiegła informacja, że Proton jest już na tak zaawansowanym poziomie, że będzie można niemalże całą, a właściwie to całą bibliotekę Steama bez problemu na tym odpalić. Okazuje się, że nie do końca. Proton zaczyna mieć powoli nie mieć 100% sprawności.
Sprawności, którą traci czy coś, tylko po prostu szef Coldwell, James Ramey, czyli współtwórca Protonu, mówi, że nie do końca dobrze przetłumaczone były słowa przedstawicieli Valve podczas chwalenia się Steam Deckiem.
Dokładnie. Według Jamesa Raymana, według Jamesa Rameya źle zostały zrozumiane słowa przedstawicieli Valve. Wszystkie gry, które chcieliśmy sprawdzić, są w pełni grywalne. Naprawdę to cała biblioteka Steama. Nie znaleźliśmy żadnej produkcji, z którą urządzenie by sobie nie poradziło.
To jest cytat przedstawicieli Valve.
Kilka zawirowań w tłumaczeniu, kilka niezrozumień. Okazuje się, że wcale nie chodziło o Protona. To nie jest tak, że Proton będzie w stanie odpalić wszystko na Steamie, tylko sam Steam Deck. Niezależnie od systemu, Steam Deck będzie na tyle potężną maszyną i będzie miał na tyle mocy obliczeniowej, żeby odpalić całą bibliotekę Steama. I to jest prawda. W to jak najbardziej wierzę. Pod warunkiem, że faktycznie zainstaluje się na nim tego Windowsa.
Nie wiadomo, jak będzie działać.
Wydaje mi się, że nie będzie miało większych problemów.
No nie wiem. A tak ciekawostka, Steam ma właśnie 18 lat. Dzisiaj albo wczoraj miał urodziny.
Tut!
No, czyli wszystkiego najlepszego. A z czego mogą się ludzie się cieszyć, nie mogąc się doczekać na Steam Decka? Z nowych cen Switcha. A mianowicie oficjalnie ogłoszono nową obowiązującą cenę Switcha w Europie. Jest to teraz $270. Poprzednio było to $330. Wydawca czeski Conquest Entertainment, który zajmuje się dystrybucją Switcha do Polski, jeszcze nie poinformował o cenie w złotych oraz czy rzeczywiście w Polsce także będzie obniżka, ale to jest raczej pewne. W prostym przeliczeniu będzie teraz Switch kosztował 1250 zł, a OLED w przedsprzedaży teraz jest do kupienia za 1650-1700 zł. Jak kupujesz?
No to zobaczymy. Przemyślę, kusi bardzo.
Coraz taniej.
Jedyna rzecz, zobaczymy, prawda jest taka, że aktualnie w Polsce wszystko drożeje, więc dlaczego akurat Switch miałby stanieć? Zobaczymy, jak ostatecznie będą wyglądać te ceny Switcha.
No to informacja z dzisiaj, więc dodawałem godzinę przed rozpoczęciem nagrania ten news, więc to jest nowinka.
Nie wszystko.
Ale to jest oficjalnie już powiedziane, tak, bo przecieki były chyba już tydzień temu, że coś ma być z cenami.
Słuchaj, no ale i tak to 1700 to zdecydowanie taniej niż to, niż tyle, ile będziemy musieli zapłacić za potencjalne PlayStation 5 w wersji Pro.
Bro, jak to?
I tutaj uwaga, drodzy słuchacze, mały disclaimer. Wszystko, co teraz będziemy mówić od tego momentu, to
No,
są tylko i
spokojnie.
wyłącznie spekulacje i są to dość grube spekulacje. A mianowicie.
Od pewnego kanału na YouTubie, który oglądałem film u niego i wyglądał w miarę okej, ale też z kilkoma rzeczami sam YouTuber się mylił, bo dawał przecieki odnośnie PlayStation Showcase. Teraz już wiemy, że kilka rzeczy się nie sprawdziło, ale widać, że z pewnych miejsc ma źródła oraz zna się trochę na rzeczy, więc możemy pospekulować, podyskutować, a że ostatnio dużo o konsolach mówimy. Dzisiaj mieliśmy wszystkie konsole już: Steam, Switch, PlayStation 5, a także wspomnimy potem o Xboxie.
To jest super, że ja mam Oculusa, ty masz Switcha, a dyskutujemy na temat wiodących konsol, czyli wojnie Xboxa kontra PlayStation. Jesteśmy idealnymi osobami do tej
Jesteśmy
dyskusji.
idealnymi, ale przepraszam, że nam ostatnio mówiłeś, Xbox to usługa, a za usługę oboje płacimy tą, więc
No, racja, czyli jakby Xboxa mamy. PlayStation, walcie się.
PlayStation kiedyś miałem w ręce i używałem przez miesiąc, więc
No, ja ostatnio miałem pada od PlayStation 5 w ręce.
też mogę iść do marketu,
Ale ja miałem działającego. Z
uuu.
astrobotami podpiętymi.
Uhuhu.
I powiem ci, że faktycznie co jak co, ale ta haptyka to im się udała. Te wszystkie. Nie będę oryginalny. Powiem dokładnie to samo, co możesz znaleźć w absolutnie każdej innej recenzji. Tego nie da się opisać słowami. Jest to zrobione dobrze, ale to faktycznie trzeba poczuć. Aczkolwiek wydaje mi się, że strasznie dużo w tym robi głośniczek.
Tak?
Ponieważ ludzie opisują, jak grają w te Astroboty, że tam jest, ponieważ Astroboty to jest takie demo, które pokazuje tą samą haptykę, że jak chodzisz tym robocikiem po piasku, to masz takie wrażenie, jakby ci cały pad chrupał w tym piasku. Jeżeli chodzi o haptykę, jeżeli chodzi o wibrowanie, to ten pad wibruje. I tyle. W ogóle wcale nie sprawia żadnej, powiedzmy, wrażenia faktury piasku. Nie ma tam aż takiej magii, ale z samego głośniczka dobiega ci dźwięk chrupiącego piasku, plus sam głośnik widać, że ma dosyć mocno dopierdolone basy i po prostu cały drga. W momencie, kiedy głośniczek nadaje dźwięk, to widać, że cały pad drga z tym dźwiękiem. Więc to bardziej nie są takie drgania haptyczne przez te silniki. Nie są to drgania wywołane przez silniki haptyczne, tylko są to drgania kontrolera wywołane przez głośnik.
Czyli de facto dla osób grających na słuchawkach to nie jest już aż takie wow.
Znaczy nie, to dalej jest wow, chyba że
No,
wyłączysz
ale
ten
w
głośniczek.
słuchawkach aż tak nie słychać tego.
Tutaj nie chodzi o słyszenie, tu chodzi o czucie.
A,
To
czyli po prostu.
trochę tak, jakbyś się przytulił do kolumny basowej.
Okej, dobra, czyli
Możesz być głuchy, ale całym ciałem będziesz czuć drganie tej kolumny.
ogarniam, że ten dźwięk, tylko zrozumiałem, że właśnie ten dźwięk też jest ważny, a nie same drgania, które dźwięk powoduje. O tak. Zrozumiałem, że sam
Nie.
dźwięk też jest ważny.
Znaczy,
Dobra.
mam też wrażenie, że faktycznie sam dźwięk też dodaje dużo.
No nie wiem, dużo było recenzji na przykład Deflupa, że lepiej grać na PS5, jeśli ma się i PC i PlayStation 5, bo fajne są właśnie te haptyczne ten. Bo podobno fajnie to zrobili. Ale przechodząc do tematu, co przedstawił kanał Moore's Law is Dead odnośnie PlayStation 5 Pro?
Co mówił odnośnie PlayStation 5 Pro? Według informacji, jakie kanał podał, to PlayStation 5 Pro miałoby trafić pod koniec 2023 roku, co wydaje mi się dość wcześnie, wczesną datą, ponieważ... No,
3 lata po premierze?
Kiedy wyszły wersje pro poprzedniej generacji?
Przecież jakieś 4 lata?
No to byłby tak 4 lata.
No ja już ci mówię. Różnica pomiędzy PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro, jak sprawdziłem, to tak. 2013-2016 w listopadzie. Więc też 3 lata.
Też 3 lata. No dobra, to wydawało mi się, że trochę dłużej się wstrzymywali. Co nie zmienia faktu, że rok 2023, ewentualnie 4, brzmi absolutnie nierealnie, jak dla mnie. Szczególnie,
pandemii.
Że... No właśnie, szczególnie, że dopiero co czytaliśmy o tym, że prawdopodobnie kryzys z mikrokontrolerami potrwa jeszcze do samego 2023. No ale lecimy dalej, jeżeli chodzi o przecieki. Ulepszona konsola ma mieć około 72 jednostki CU, procesor Zen 4, układ graficzny RDNA 3 i taka konfiguracja pozwoliłaby uruchamiać gry w 8K.
Jak YouTuber zaznaczał, nie jest w ogóle 100% pewny co do specyfikacji i mówi, że sam nie rozumie decyzji Sony o 8K, ale część przecieków o tym mówi. Możliwe, że to jeszcze się zmieni.
Słuchaj, ja rozumiem, skąd to 8K.
Ja
jeżeli cena PlayStation 5 Pro ma osiągnąć nawet do 600-700 dolarów,
to będzie tylko dla bogaczy.
Słuchaj, to jest podprogowa wiadomość dla ludzi mieszkających. No dobra, nie. Wysadziłem. Chciałem się zaśmiać, że w przeliczeniu na złotówki to będzie kosztować około 8K.
Nie.
No nie. Ale na pewno będzie kosztować miliony monet. Tymi monetami mogą być jeny, ale na pewno będą miliony.
Tak.
Nie, po szybkim przeliczeniu wychodzi około...
2800.
Tak, 2800.
W głowie to zrobiłem. Tak.
Dobrze, niech ci będzie.
2800 i to jest ta górna granica podobno. Tak. Plotki także tak. Były odnośnie PlayStation 5 Slim, który ma być w przyszłym roku. W przyszłym roku. I o tym bardzo mało wiedział kanał, youtuber.
Rozumiem, że PlayStation 5 Slim to już będą tylko i wyłącznie te same dwa plastikowe płatki po bokach.
Tak.
To czarne, tą konsolę z tego wytną.
Dokładnie. Ale cenowo to samo. Ale może dostępność będzie za to.
No, jeżeli to będzie sam plastik, jeżeli to będzie sama buda, to oczywiście, że tak. To będzie obudowa na twoje PlayStation 4. Zostanie jeszcze dwa plastikowe płatki. To będzie upgrade do PlayStation 5. Ewentualnie dysk SSD dorzucą ci w zestawie.
No w takim razie będą robić zieloni. Zieloni według tego kanału będą chcieli trochę podciąć nogi PlayStation, bo stworzą konsolę, która będzie znajdować się cenowo i także jeśli chodzi o jej umiejętności pomiędzy Series X a Series S. A bardziej to będzie ulepszona wersja Series S, która trafi także za rok na półki. I co moim zdaniem brzmi logicznie, Xbox sugeruje się przez swoje działania Game Passem. Bo przez statystyki także które informują, że więcej osób korzysta z Game Passa, jak ma eskę. No się nie dziwię, mając tyle giga po prostu. Jakby to Series S kupujesz, żeby używać Game Passa, mimo wszystko. I uwaga, konsola, nazywajmy ją, że jest pomiędzy Series X i Series X, to będzie konsola XS. Konsola XX miałaby kosztować $350, czyli około w cenie Series S teraz. A cena Series S miałaby spaść do około 190-250 dolarów, czyli ogólnie ulepszone Series S, czyli to XS, kosztowałoby 1350 zł, a Series S będzie kosztowało 7950 zł. Czyli
taniej od Switcha.
Taniej od Switcha, tylko musiałbyś używać jeszcze Game Passa, ale naprawdę byłoby to spoko, jakbyś miał dobry internet. Naprawdę dobra oferta. Xbox miałby dla niskobudżetowych graczy, którzy mają dobry internet, mieliby konsolę dla tych, którzy mają słaby internet i mogą trochę więcej zapłacić w cenie Switcha tak naprawdę teraz, nawet, no, prawie Switch. I ci, którzy wolą mieć mocną konsolę Series X oraz mniej więcej Xbox Series X ulepszony miał być w tym samym okresie co PlayStation 5 Pro. Tak? Ale o tym totalnie nic nie wiadomo i nawet nie wiadomo, czy w ogóle by powstał. Jeszcze chodzi jeszcze o moc tej XS, czyli ulepszonej tej wersji Series S, jak się gubię, może być pomiędzy 20 a 50% lepsza od Series S, a cena ta sama co teraz. I ogólnie Xbox miałby zrobić coś takiego, czyli w czarny piątek 2022 roku wcześniej by zapowiedział tą nową konsolę, a bardzo po zaniżonej cenie dużo wysprzedawałby wszystkie Series S z magazynów.
Mam nadzieję, że to się nie stanie.
I taka jest prognoza. Jaka jest ocena redaktora Clouda?
Mam nadzieję, że Xbox tego nie zrobi.
Ponieważ ciekawy.
To brzmi absolutnie bez sensu. Ludzie już od samego początku, jak tylko czekaliśmy na premierę, jak tylko czekaliśmy na 9. generację konsol i na premierę Xboxów z serii Series, wszyscy mówili, że SK to jest jakiś żart. Że S-ki nie powinno się wydawać, że jeżeli już mamy na tyle potężnego Series X, to S-ka będzie tylko i wyłącznie ciągnąć do dół i że nie będzie bardzo ciężko zrobić... Ale poczekaj, daj mi tylko skończyć, nie? Że będzie bardzo ciężko optymalizować gry pod S-kę. Ostatecznie bardzo szybko i bardzo szybko się okazało, właściwie 2 lata po premierze. Czy rok?
Rok, proszę cię.
Rok, no właśnie.
Gdzie 2 lata?
Rok po premierze okazuje się, że to już się stało. Rok po premierze Xbox Series S już jest za słaby i już jest planowany jako dekoder do Game Passa. I tak z Xbox Series S to jest dekoder do Game Passa, to jest świetny dekoder do Game Passa.
Od początku był dekoderem od Game Passa, tylko wtedy...
Nie, ale wciąż był reklamowany... Ale wciąż był reklamowany jako pełnoprawna konsola. A dzisiaj już wszyscy wiemy, że ciężko jest go tymi...
Ale wydaje mi się, że to dlatego, że nie ogarnęli wtedy tego wszystkiego cenowo. Bo cenowo nie może dekoder do Game Passa kosztować tyle kasy, 1400 zł. Nie może tyle kosztować zwykły dekoder, a już te 700, 800 zł już bardziej bym zrozumiał.
Jak najbardziej. To w takim razie powiedz mi, po co ta XS-ka? Po co ta konsola pomiędzy? Ta konsola miałaby tylko i wyłącznie sens, gdyby miała taką samą moc co Series X, tylko byłaby odchudzona i nie miałaby czytnika na płyty. To jest tyle, co ja myślę, że oni faktycznie mogliby odchudzić.
A jakby było to 50% lepsze niż Series S? Wytrzymałoby jeszcze dłużej.
Ale ile?
Kolejne 2-3 lata?
Ilokrotnie Series S jest słabszy od Series X?
Ja ci nie powiem. Ja nie używam konsol albo Switcha, jakby. Ty jesteś fanboyem Xboxa, no.
Jestem fanboyem Game Passa, nie konsol.
Jestem fanboyem usługi, nie konsoli.
Czekaj. Xbox Series X i sprawdźmy to po najniższej linii oporu, czyli po linii teraflopów. Po teraflopach sprawdźmy to. Jakiś pierwszy lepszy artykuł, dużo liter. Jezu, panie, podaj mi teraflopy. Ile ci tam flopów wyszło?
Też patrzę.
Wydajności samych układów graficznych to jest 12 kontra 4 teraflopsy.
Dobra, no to wyobraź sobie teraz...
Czyli czterokrotnie słabsze.
Trzykrotnie.
Nie umiem w matematykę.
Tak, dzisiaj zdecydowanie nie umiesz. No to jakby była 50% lepsza, to 12 a 6 teraflopów.
Czyli wciąż dwukrotnie słabsza.
kompletnie wszystko. Wydaje mi się, to okej, za cenę dwukrotnie mniejszą.
Ta konsola zaraz znowu nie będzie odpalać gier. W sensie będzie odpalać, dobrze, ale zaraz znowu będzie słabsza i nieopłacalna.
Ale wydaje mi się, że konsole tak drogie jak Series X i PlayStation 5, choć one i tak nie są najdroższymi, jakie mogłyby być, to są dość drogie konsole. Dla osób, nie wiem, które aktualnie studiują, które nie mają takich możliwości, musi być zawsze ta wersja budżetowa, dlatego ma być Slim, PlayStation 5 i takie rzeczy.
Nie musi być zawsze wersja budżetowa.
Wiesz, oczywiście, jakby... że nie musi, ale im się to opłaca. I ktoś kupuje.
Zwróć uwagę na to, tutaj akurat stanę po stronie PlayStation i tym, co oni zrobili w aktualnej generacji konsol, a mianowicie PlayStation 5, jak się dokładnie nazywa ta obcięta piątka? Czy ona nie ma swojej nazwy? Digital po prostu, no właśnie. I to jest tańsza, to jest budżetowy PlayStation 5, ale bebechy ma te same. Moc obliczeniowa ma tą samą. To jest ta sama konsola, jest tylko odchudzona konstrukcyjnie o czytnik dysków.
A chyba, a nie o
pamięć i może jeszcze pojemność dysków. Twardego. Miękkiego. Bo teraz to jest SSD-ki. I tutaj myślę, że tu akurat zrobili dobrze. Mają wersję budżetową, zrobili, lekko odchudzoną, a ale Xbox dalej chce się bawić.
I zobacz. Potem będzie miał i tak jeszcze Slima według tych przecieków. Oczywiście to są wszystko spekulacje, równie dobrze nic takiego może nie być, tak? A mimo wszystko dla kasy Xbox mógłby tak zrobić, bo dla niego nie jest tak ważny poziom gier, bo a jak wam nie działa, to puśćcie sobie w Game Passie na chmurze.
Mhm. Właśnie, to jest takie...
Ja nie mówię jako grać, bo ja jestem PC-towcem i mam Switcha. Ja nic więcej nie potrzebuję. Chcę, żeby jak najszybciej szły do przodu gry. Ale dla firmy to jest nieopłacalne. Ostatnio wydaje mi się, tylko nie wiem, słuchałeś ostatnio podcastu Rocky Borys?
Bo przegapiałem kilka ich odcinków, a o którym dokładnie mówisz?
Ostatnio Borys dostał tam od kogoś Slim PlayStation 4. Tylko właśnie nie jestem pewien, czy to był Slim, czy zwykła czwórka. Wydaje mi się, że Slim było zaznaczone.
Mhm. A dobra, chyba słuchałem tego odcinka, no ale kontynuuj.
Był Slim, czy PlayStation 4?
Nie pamiętam.
Kurde, właśnie, wydaje mi się, że to był Slim. Ewentualnie się mylę, tak? Czy siak pozdrawiamy? Jakby ktokolwiek by tam słuchał. I dawało radę spokojnie The Last of Us 2.
No niby tak, no to, nie, to faktycznie...
Nawet jak są osoby, które narzekają na PlayStation 4 zwykłym, że jak chodzi The Last of Us, a nie na Pro, bo buczy, bla bla bla.
No dobra, może faktycznie trochę popłynąłem. Znaczy, jeżeli te gry będą... Jeżeli to ogarną i gry będą chodzić normalnie na tych odchudzonych wersjach konsol, to spoko. Tylko żeby faktycznie znowu się nie okazało, że za chwilę wersje z nim będą musiały gonić ogon.
Nie, ale to też... Że od twórców trochę. Cyberpunk też zbytnio poleciał do przodu. Mogli poczekać.
Mamy to! Mamy kącik narzekania na sobie.
Mieliśmy dać Cyberpunka, więc masz.
Nie no, ci to faktycznie polecieli jakby...
Ja się świetnie, mają RTX 3060, jakby...
No, a na pewno świetnie się grało na PlayStation 4 z Slim.
Na pewno. Ujdzie. Jak to chodzić musi. Coś jeszcze mamy do dodania?
No, tak właśnie nie wiem, nie jestem pewien.
Jakoś odnośnie tak... PlayStation, Sony i jak najbardziej za te 2-3 lata może być te Pro. Wcześniej może być Slim, choć myślę, że to wszystko zależy od pandemii, mogą zrezygnować przez braki. Osobiście myślę, że było sensowne dla pieniędzy zrobić to, co opisz, to, co może zrobić Xbox. Wydaje mi się, że to sensowne dla kasy, dla firmy, dla Xboxa, żeby skusić właśnie na Game Passie, bo właśnie jeśli im zależy, by być usługą, to nawet mogą chcieć trochę podcinać, żeby więcej osób szło w Game Passa, a nie próbowało kupować gier.
Nie, dobrze, może ten, może powiem tak, może faktycznie trochę przesadziłem. Nie przemyślałem tego do końca. Może faktycznie...
Udało mi się.
Konsole w wersji Slim, budżetowe konsole mają sens. Faktycznie pod jednym warunkiem, że mimo wszystko trochę gorzej, w mniejszej rozdzielczości, ale nie będą miały dużych problemów z odpalaniem tych gier. Ja po prostu nie chcę, żeby ta nowa XS-ka za chwilę znowu zgubiła ogon, tak samo jak teraz, właściwie rok po premierze zrobił to Series S. Chociaż może też przesadzam, ponieważ w sumie Series S też wcale aż tak sobie nie radzi, ale aczkolwiek widać, że planują już go tak naprawdę, nie myślą już o nim jako pełnoprawnej konsoli, tylko faktycznie stało się to, co się stać miało, czyli jest to dekoder do
Game Passa. To wszyscy mówili od początku. Dokładnie. Tak naprawdę. I jak ktoś chciał mieć pełnoprawną konsolę, to raczej nie kupował Eski.
No szczególnie, że dysk na pokładzie Eski to jest po prostu jeden wielki żart.
Tak. 1000 złotych dopłacasz, żeby mieć trochę więcej miejsca. Więc masz już prawie cenę X-a, więc... No cóż.
No cóż.
No cóż, dobijemy do brzegu, myślę.
Tak. Na dzisiaj już chyba spokojnie starczy.
O kurde, nawet dłużej zeszło niż myślałem.
Godzina 14, najgorzej.
No jeszcze trochę powycinam i ten będzie zgrabnie. Dobijamy do brzegu. Zapraszamy do pisania na maila i gdziekolwiek chcecie. I co? Ahoj?
Ahoj.